Zapraszam na poradę ekologa. Dziś jest z nami pan Marek Mróz. Pan Marek jest rzecznikiem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Witamy serdecznie.
Dzień dobry.
Szczęść Boże. Daszbur. Bardzo dziękujemy, że pan będzie z nami przez te pół godziny. Tak chcielibyśmy trochę wniknąć w las. On zaczyna żyć. Pewnie częściej będziemy go odwiedzali. Zbliża się wiosna. Lasy też będą realizowały taką akcję sadzenia. Na czym ona polega? Czy każda dyrekcja? Tak chciałem zapytać właśnie, czy to tak w całej Polsce taka akcja, czy w wybranych, prawda, regionach?
Tak naprawdę w polskich lasach sadzimy rocznie 500 000 drzew. To jest bardzo duża liczba. Dzięki temu te kukułki, które przed chwileczką gościły na antenie Radia Maryja, mogą sobie latać po tych lasach. Oczywiście co roku, dwa razy w ciągu roku prowadzimy takie akcje, to jest sadzenie wiosenne i sadzenie jesienne. Jeżeli chcemy więc zasadzić te 500 000 drzew, które mają wzbogacić te lasy, to jednak musimy trochę tej pracy wykonać i wykonujemy ją na terenie całej Polski, niezależnie od dyrekcji, w której się znajdujemy. I pamiętajmy o tym, że 1/3 naszego kraju to w tej chwili są lasy.
1/3 to duża powierzchnia, no to też ta odpowiedzialność spoczywa bezpośrednio na... Bo w większości to lasy państwowe.
Tak, w większości to lasy będące własnością Skarbu Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych, czyli takiej instytucji, która w sposób zorganizowany od 100 lat, bo przed wojną rozpoczęła się historia takiej zorganizowanej działalności leśników. Adam Loret, pierwszy dyrektor generalny Lasów Państwowych, stworzył założenia i zręby tego, jak to powinno wyglądać, żeby samodzielnie taka instytucja chroniąca przyrodę, dająca ludziom najbardziej ekologiczny materiał, mogła funkcjonować.
A lasów jest coraz więcej czy coraz mniej? Bo my też lasy użytkujemy. Pan mówi 500 000 i wiosna, i jesień, no ale też użytkujemy. Chociażby to, że no nieraz nawet chcemy mieć żywą choinkę, prawda, gdzieś w domu, no to też jest taka możliwość. Ale no właśnie, jakie to są drzewa, które sadzimy? Jakich lasów może mamy więcej, jakich mniej? Jak z tym dobrostanem i jak go też użytkujemy, bo nieraz tak mówią, że no cały czas przykładamy tą siekierę do pnia, no i jakby degradujemy to dobro, też się nieraz tak nasłuchamy, że no myślę, że o Unii Europejskiej też trochę o tych prawach, które chce się nam narzucić, ale właśnie jak to jest z tym dobrostanem? Więcej, mniej, jakich lasów?
To zacznijmy od tego, że oczywiście królową polskich lasów jest sosna, to drzewo, które najczęściej spotkamy w lasach, ale leśnicy chcieliby doprowadzić do sytuacji, żeby było jak najwięcej lasów mieszanych. Te wszystkie działania, które są podejmowane, są związane także z ustawą o lasach, która jasno wyraźnie mówi, że lasy mają pełnić trzy funkcje bardzo istotne i jedną z nich jest funkcja gospodarcza, czyli pozyskiwanie tego surowca, najbardziej ekologicznego i chyba będącego z człowiekiem najdłużej surowca, jakim jest drewno. Druga funkcja to jest oczywiście funkcja przyrodnicza, czyli dbanie o to wszystko, co jest związane z samą przyrodą, tą roślinnością, ale także oczywiście zwierzętami, które w tych lasach żyją dzięki temu, że te lasy tak dobrze wyglądają. No i trzecia funkcja to jest funkcja społeczna. Jeżeli połączymy te wszystkie trzy funkcje, to mamy możliwość chodzenia po pięknych lasach, po pięknych polskich lasach, ale owszem, cały czas prowadzimy tak zwaną wymianę pokoleń albo wymianę gatunkową. Jeżeli w terenach przemysłowych czy poprzemysłowych, takich jak Śląsk, czyli dyrekcja katowicka, w której ja na co dzień pracuję, mamy lasy, które były sadzone na bogatych siedliskach, tylko po to, żeby były tak zwane stemploki czy kopalnioki, czyli szybkie przyrosty drzew, żeby można było je wykorzystać w przemyśle, to dzisiaj chcielibyśmy tam wprowadzić takie gatunki drzew liściastych, żeby po pierwsze pasowały do tego siedliska, a po drugie troszkę wydłużyć czas do tego, jak będziemy takie drewno później z tego lasu pozyskiwać. Oczywiście wszystkim może się wydawać, że ta praca leśnika powoduje, że tych lasów będzie ubywało. Nic bardziej mylnego. Prawda jest taka, że lasów przybywa. Można powiedzieć, że od końca II wojny światowej, czyli od 1945 roku, polscy leśnicy zwiększyli lesistość naszego kraju o 50%. Po II wojnie światowej, w granicach, które znamy dzisiaj, mieliśmy tylko 20% lesistości. Dzisiaj ta lesistość jest powyżej 30%, a więc o połowę tego, co było, zwiększyliśmy lesistość Polski. No i pamiętajmy, że ta 1/3 to musi mieć taki podział jeszcze dla rolnictwa, dla miast, dla miejscowości, więc tych lasów już chyba aż tak bardzo nam nie przybędzie, chociaż naszym marzeniem, leśników polskich marzeniem jest, żebyśmy osiągnęli tą lesistość 35%.
Czyli komuś wtedy ubierzemy, bo słuchałem kiedyś, mówiliśmy o rolnictwie, to też mówiono, że 60% to pod uprawy, 10% przemysł, prawda? No i 30% lasów, tak czy nie?
No tak by wychodziło, tak naprawdę według tych wyliczeń, statystyk, a my mówimy takimi liczbami całkowitymi, bo doskonale wiemy, jakie drzewa w lesie rosną. Nawet każdy z zainteresowanych jest w stanie albo pójść do pana leśniczego i zapytać się, jakie to i jak stare te drzewa rosną w danym lesie, czy nawet zajrzeć sobie na strony internetowe Banku Danych o Lasach i samodzielnie sprawdzić, ile tych drzew i jakich, w jakim wieku mamy tuż przy swoim na przykład miejscu zamieszkania.
A jak z takimi miejscami ochrony, prawda, czy tych chronionymi, bo las lasowi nierówny, są piękne puszcze, są parki narodowe, no bo leśnik to przyrodnik, tak rozumiem, chociaż są te trzy funkcje, gospodarcza, przyrodnicza i społeczna, to żeby też nam lasy wszystkim służyła, no ale ktoś o to właśnie musi zabiegać, tak myślimy też o dobrym imieniu leśnika, przyrodnika, ten, który o te trzy strefy czy sfery zabiega.
No tak się składa bardzo często, że leśnicy, którzy prowadzą tą gospodarkę leśną, czyli w słowach niektórych hodują las, a my mówimy, że prowadzą las, doprowadzają do takiego stanu, że samodzielnie zauważają bardzo cenne przyrodniczo gatunki, które się pojawiają w tym lesie. Co w takim momencie leśnik robi? No, nie jest kimś, kto chciałby niszczyć tą przyrodę, bo tak jak ojciec powiedział, leśnik to przyrodnik przede wszystkim. Staramy się chronić. Jeżeli spojrzymy na rezerwaty, które się pojawiają na terenach lasów państwowych, bo parki narodowe to jest najwyższa forma ochrony, która jest poza jakby lasami państwowymi, ale wszystkie rezerwaty, które są, to są rezerwaty, jeżeli są na terenach leśnych, które są zarządzane i pilnowane przez leśników. I bardzo często, w przypadku na przykład katowickiej dyrekcji, na 108 rezerwatów, które są na naszym terenie, 80% z nich zostało powołanych do życia na wniosek leśników. To leśnicy najpierw prowadzili ten las.
Czy nie jest tak, że to tak samo przez się to dzieje? Bo nieraz tak mówimy, nie ruszaj, nie ruszaj, a widzimy, że tutaj ręka była i umysł, czyli człowiek sprawił to, że dziś cieszymy się rezerwatami, na przykład w tych dyrekcji lasów państwowych w Katowicach.
Tak, bardzo często to jest tak właśnie, że na terenach nawet poprzemysłowych, jeżeli ktoś zna miejscowość, która nazywa się Bytom, to całkiem niedawno o 60 hektarów powiększyliśmy rezerwat przyrody Segiet. Rezerwat przyrody, który został utworzony na terenie nasadzonym przez człowieka. Tam rosną w tej chwili buki, ale wcześniej, jakbyśmy spojrzeli w historię setki lat temu, tam ludzie wydobywali węgiel, tam były płytkie pokłady węgla i kamieniołomy. Na tym terenie w tej chwili mamy rezerwat przyrody, do którego jakby doprowadzili leśnicy i leśnicy zauważyli, że warto na przykład rozszerzyć taki rezerwat przyrody, więc bardzo wpatrujemy się w to, co robimy. Oczywiście pomagamy przyrodzie w odbudowie się w wielu momentach, obserwując jakby to, jak przyroda zagospodarowuje dany teren, jesteśmy w stanie pewne działania przyrodnicze przyspieszyć. No nikt z nas nie ma czasu na to, żeby po wiatrołomie czy po dużym pożarze czekać kilkaset lat, żeby ten w danym miejscu las odbudował się do takiego stanu, jak my dzisiaj czy dwa dni wcześniej widzieliśmy. To jest trudna praca specjalistów, którzy naprawdę kochają przyrodę i którzy chcą, żeby te polskie lasy były dalej taką perłą w koronie naszego kraju.
Mm-hmm. Mam też pytanie, kwestia tych kompetencji, bo za chwilę zaproszę naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, możemy za chwilę to się rozmawiać. Z naszym gościem jest pan Marek Mróz, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Chciałem zapytać o te kompetencje, bo to była sprawa podnoszona, współdzielone z Unią Europejską, bo Unia chce zacząć zarządzać polskimi lasami. Co więcej, nawet dzisiaj czytam w naszym dzienniku, że TSUE, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał wyrok na bazie przepisów, które już nie obowiązują, bo pan powiedział chociażby o tej ustawie, która nas do czegoś zobowiązuje jako lasy, no i tak układa tą gospodarkę, tak funkcjonowanie lasów i pracę też leśników. No a tutaj w ostatnich tygodniach podmioty unijne jakoś tak zainteresowane są sprawami związanymi z lasami i przeciwko Polsce tutaj taki wyrok wydano sposobu funkcjonowania leśnictwa. To jakby to kolejny jakiś tam atak CUE czy komisji. Ten jednak, jak mówi pan Edward Siarka, wiceminister środowiska, jest dosyć brutalny, daleko ingerujący w kompetencje państwa polskiego, kreowania polskiego leśnictwa. Jak pan czy państwo do tej sprawy się odnosicie?
To zacznijmy od tych kompetencji, bo mam wrażenie, że to takie rozszerzenie tego, co w traktacie, który był przyjmowany, referendum, jest. Lasy były zarządzane przez leśników, przez ludzi, którzy są przyrodnikami. Nagle po 70-80 latach po wojnie ktoś chce nam powiedzieć, że to, do czego doprowadzili Polacy, leśnicy, ludzie, którzy kochają przyrodę, ma być zarządzane przez kogoś, kto siedzi w Brukseli. No, jest to dla nas bardzo mocno niezrozumiałe, że ktoś próbuje w taki sposób zagarnąć pewne kompetencje. Kompetencje osób, którzy wcześniej bardzo ciężko, tak naprawdę pokoleniami pracowali na taki, a nie inny obraz polskiej przyrody i polskich lasów. Jeżeli natomiast chodzi o wyrok TSUE, to chcielibyśmy tylko zauważyć, że obecnie obowiązujące prawo, polskie prawo, chroni przyrodę w stopniu nawet wykraczającym poza standardy unijne. Polska nie ogranicza również dostępu społeczeństwa do procedury tworzenia tych planów urządzenia lasu, bo mam wrażenie, że oto największa burza była. 3 lata przygotowuje się taki plan urządzenia lasu. Przez te 3 lata strona społeczna jest zapraszana, bo to jest ustawowy wymóg, jest zapraszana przez leśników do współdziałania. Pamiętajmy, że reprezentantami strony społecznej także są jednostki samorządu terytorialnego, które także mogą brać udział w tych pracach, ale kiedy my budujemy ten dom i jesteśmy w momencie, kiedy przygotowujemy fundamenty, to jest ten moment, żeby rozmawiać, jak on powinien wyglądać, a nie w momencie, kiedy jest przygotowany plan i chcemy go dla własnego widzimisię, bo coś zauważyliśmy albo mamy inne zdanie na ten temat, chcemy to zaskarżyć. No to nie w ten sposób powinno wyglądać i nie w ten sposób powinno wyglądać, że ktoś odgórnie będzie nam narzucał to, w jaki sposób polscy leśnicy, których pokolenia budowały te polskie piękne lasy, mają prowadzić ten las albo co z tym lasem robić, bo to jest przerażające tak naprawdę.
Dziękuję. Ja może zaproszę naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, porady ekologa na antenie naszej. Polska Północna 56 655 23 55. Polska Południowa 56 655 23 56. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. I telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 55. 33, drugi 48, 56, 655, 23, 66. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Mówi Edmund Zagania. Tu Zagań to jest na zachodzie, w województwie lubuskim. I tu właśnie jest cała masza dookoła lasów, dookoła w każdym razie. Mamy tutaj przyrodę naprawdę wspaniałą. Mamy dostateczną ilość i grzybów, no i ma się rozumieć jagody i tak dalej, borówki. O, tutaj jest na... Ja chciałbym po prostu przypomnieć, jak ja pracowałem u Niemców w gospodarstwach niemieckich po prostu. To było blisko Poznania, nadleśnictwo Zielonka, I tam była taka wieś, była Pruszewiec, no to się nazywało Preußisch-Hauland raz kiedyś, nie? I tam ja pracowałem u Niemca i tam właśnie to gospodarstwo było przy lesie. Ja po prostu, no miałem 40 hektarów swoich do obróbki, ale Niemcy mi kazali zaorać po prostu taki ugor po wyrębie lasu. Było tam, drzewa rosły 250 lat, bo tam liczyłem te słoje. No i później jak były wyrąbane były te drzewa, trzeba było te pięki wyrudować, no to mówię, były duże pięki, były i tak dalej. I potem miałem obowiązek po prostu zaorać po prostu na tego. No ja to miałem poprzez gospodarskie, miałem tam trzy konie i tak dalej, miałem po prostu takie dużym, olbrzymim pługiem. No ma się rozumieć, że to było dużo, dużo, dużo korzeni. Jak ja to zaorałem, to było takie wyrąb 12 hektarów. Było, no to miałem tam z 10 przynajmniej wozów tych, no pięki były wyrudowane, ale korzeni, no po prostu i tak dalej. No to się źle się po prostu orało, bo te jagodziny i tak dalej, to nie chciały się brąć po prostu, a Niemcy mówili, że to musi być zaorane, bo dlatego, żeby były tutaj potem te sadzonki, miały jakąś po prostu jakąś wartość po prostu, żeby te korzenie mogły dobrze rosnąć, mogły to. I też jak to zaorałem, mówię, to wtedy to po prostu zasiałem, kazali siać takie motylowe po prostu, takie wika, pieluszka i tak dalej, rośliny takie jednoroczne. I to jak to wszystko zaorałem i na przykład na jesienią się to po prostu tego się sprzątło, to potem kazali drugi raz zaorać, tak? I dopiero i wtedy, gdy drugi raz zaorałem, to jesienią zostały pod dryle, czyli pod siewnik. Pod siewnik było tam żyto siane i następną po prostu, gdy była wiosna, później, no to tam właśnie w te rajki, w te po prostu takie te rzędy, które tam siewnik zawsze robił przy życiu, to dopiero było wsadzone, dopiero nowe sosny. I tak pięknie rosły, że niepodobno, no to przecież po prostu aż serce się radowało, no mówiłem, że to musi być, bo dlatego bo, no i nie widziałem gdzie indziej, żeby takie coś było robione, ale ja to osobiście to wszystko.
Panie Edmundzie, bardzo dziękuję. Zapytamy pana Marka, co na to, na taką gospodarkę, na takie użytkowanie, czy taką dbałość o nowy las. Panie Marku?
No, tak właśnie przysłuchiwałem się. Dzisiaj już nie ma takich zrębów. Jeżeli mówimy o zrębach zupełnych albo pracach, które są w lesie prowadzone, to dzisiaj maksymalny obszar, który będzie w danym jednym momencie przez leśników zagospodarowane albo pozyskane, to są maksymalnie 4 hektary, przy założeniu oczywiście, że jeszcze kępa ekologiczna zostanie zatrzymana. I faktycznie, jeżeli to są sosny, jeżeli to jest bardzo światłożądny gatunek, bo takim gatunkiem jest sosna, rośnie na praktycznie każdej glebie, czyli jeżeli mamy piaszczyste wydmy, to tam sosna sobie poradzi. Jeżeli mamy miejsca, gdzie nie do końca ta gleba jest dobra dla sadzenia czegokolwiek, sosna sobie poradzi. Stąd jakby też jest naszą taką królową polskich lasów. I faktycznie musimy bardzo dużą powierzchnię mieć odsłoniętą, bo jeżeli jest to drzewo, które potrzebuje dużo światła, no to my to światło musimy doprowadzić do tego dna lasu w danym miejscu. Stąd jakby sosna jest sadzona na zębach zupełnych. Bardzo często właśnie później jest prowadzona orka i bardzo często zdarza się też tak, że w wielu miejscach przelegiwuje ten grunt. Tak się składa, że leśnicy wiedzą, jakie szkodniki w jaki sposób funkcjonują w przyrodzie. I czasami musimy przetrzymać tą glebę, żeby te szkodniki zniknęły z danego terytorium, żeby tych młodych sadzonek, tego młodego pokolenia drzew nie zgryzły i nie zniszczyły w momencie, kiedy my wprowadzimy to nowe pokolenie lasu.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Kłania się Anna Sternowa. Ja mam takie pytanie. Wiem, że pan jest specjalistą od lasów, ale pytanie dotyczy drzew jako takich. Dlaczego teraz nastała taka moda na wycinanie dolnych gałęzi drzew aż do 2-3 metrów wysokości, albo wręcz na masowe wycinanie drzew przy ulicach, kościołach i tak dalej? Nie rozumiem, znaczy ja wiem, że pan nie za to odpowiedzialny, ale pytanie, czy może mógłby pan jakoś to uzasadnić, bo ktoś na to daje przecież pozwolenie. Czy to tylko jest w moim mieście Tarnowie, czy to jest tak wszędzie? Na przykład przy kościele tutaj, gdzie niedaleko mieszkam, wycięto przepięknych 5 wielkich drzew i to można uzasadnić jeszcze jakimiś tam ubezpieczeniami, które twierdzą, że może się zawalić i kościół się od tego zawali, ale na przykład z drugiej strony było kilka czy kilkanaście pięknych tuj dorodnych i to też wycięto. Więc moje pytanie jest, czy panu coś wiadomo na ten temat, dlaczego takie zjawisko wystąpiło teraz w Polsce? Dziękuję i przechodzę na odbiór.
Czyli wycinanie, tak, i pozbawianie gałęzi niektórych drzew, ale słyszę, nie w lesie, tylko w takiej przestrzeni miejskiej. Panie Marku?
Może zacznijmy od tego, że każde drzewo, tak jak i każdy organizm żywy, ma swój wiek, kiedy zaczyna chorować. Ciężko jest mi odpowiedzieć, jakimi przesłankami jakby kierują się ci, którzy w miastach zarządzają zielenią, to bardziej pytanie do nich. Pytanie do arborystów, ewentualnie dendrologów, którzy sprawdzali, czy te drzewa są zdrowe. W lasach prowadzi się troszeczkę inaczej tą gospodarkę leśną. My chcielibyśmy dostarczać polskim odbiorcom, także przemysłowi drzewnemu polskiemu i meblarskiemu, który jest przecież jednym z największych przemysłów drzewnych, no surowiec, który jest dobrym surowcem, więc my troszeczkę wcześniej te drzewa pozyskujemy, tak żeby to był pełnowartościowy, najbardziej ekologiczny materiał. Jeżeli chodzi natomiast o działania miast, no to chyba najlepiej będzie przejść się do Urzędu Miasta, tam musi być wydział zarządzający zielenią miejską i dowiedzieć się, czy te drzewa były stare, bo być może faktycznie to już były drzewa, które są bardzo wiekowe i ich stan sanitarny jakby powodował, że wymagana była jakieś działanie, jakaś interwencja człowieka.
Mm-hmm. No też są względy na przykład na wiatry, prawda? Czasem łamiące drzewa.
Tak, bo bardzo często to wygląda tak, że nam się wydaje, no, ja mieszkam też w mieście na co dzień, nie w lesie, nam się wydaje, że drzewo, które rośnie przed naszym domem, to jest solidne drzewo, które jest zdrowe. Wiatry, które wieją, czy te zjawiska pogodowe, które następują, bardzo często weryfikują nasze spostrzeżenia takie z zewnątrz, bo kiedy przychodzi taka wichura, to nagle i gałęzie się obłamują, bądź całe drzewo po prostu poddaje się temu wiatrowi i nagle się okazuje, że w środku wcale nie było takim zdrowym drzewem, jak nam wydawało na zewnątrz, ale było drzewem, które no, chorowało. My tego nie widzieliśmy z zewnątrz jako tacy zwykli obserwatorzy przyrody, którzy nie zaglądają, nie wglądają się w głąb tego.
Dziękuję. Radio Maryja, porady ekologa, proszę bardzo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pozdrawiam ojca i pana Łukasza.
Pana Marka.
Marka.
Tak.
Chcę powiedzieć taką ciekawostkę, że ja jestem, jak można powiedzieć, właścicielką takiego 7 hektarów lasu własnego, który mieści się w województwie, no, niedaleko od Warszawy, bo to jest koło Grójca. No i to zostało mi to dane w spadku mojego teścia, 7 hektarów tego lasu. No płacę podatki, mam sentyment do lasu, nie mam, już jestem wiekowa, nie wiem, co mam z tym lasem zrobić. To teraz to nikt nie chce lasu kupować, no bo po co mu
lasy państwowe, lasy państwowe bardzo chętnie skupują grunty do zalesienia albo lasy, więc
ale
zapraszam
panie
bardzo
Marku,
serdecznie.
Jest taka sprawa, że tam jest kilka takich działek właśnie prywatnych naszych, którzy my mamy i no, płacimy podatki, ale państwowe lasy nie tak bardzo chcą kupować, bo to jak jest blisko drugiego ich lasu, to tak, a jak jest takie tam troszkę oddalone, to nie za bardzo chcą kupować tych lasów. No i to jest tak, jak jest, że mam sentyment do lasu, kocham las, mieszkam w lesie w Michalinie koło Otwocka, to też są działki leśne, dużo ptactwa i ciągle myślę, co z tym lasem w końcu zrobić, no i ludzie nie chcą tak się parać lasami,
a
prawda?
A proszę nam się przedstawić.
Ja jestem Maria.
Pani Mario, dziękuję. Panie Marku, to co w takich sytuacjach, ewentualnie jakimś, nie wiem, czy kontakt z kim w takich sprawach rozmawiać?
W ubiegłym roku dyrektor generalny Lasów Państwowych, pan Józef Kubica, podjął decyzję o tym, żeby zintensyfikować zakupy gruntów do zalesienia bądź gruntów leśnych, tych prywatnych, szczególnie takich osób, które tak jak pani Maria chcą zbyć ten las. No bo jakby na to nie patrzeć, czy to jest las państwowy, czy to jest las prywatny, obowiązuje nas taka sama ustawa o lasach. Więc najbliższe nadleśnictwo, najbliższa dyrekcja regionalna Lasów Państwowych, tam są specjaliści od własności, od stanu posiadania i ci specjaliści mogą poprowadzić panią Marię bądź jej znajomych i faktycznie łatwiej jest oczywiście kupić las, który przylega do lasu, który jest naszą własnością Skarbu Państwa, który my zarządzamy jako Lasy Państwowe, aniżeli tak zwane enklawy pomiędzy, ale być może ilość tych osób, które chcą sprzedać, zbyć ten fragment lasu, będzie taka, że dojdziemy gdzieś do lasu, bądź będzie to taka powierzchnia, która już będzie powierzchnią do kupienia, do poprowadzenia w sposób zrównoważony tej gospodarki leśnej. Bo tak jak mówię, no, panią Marię obowiązuje taka sama ustawa o lasach jak Lasy Państwowe.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Czas nam minął. Panie Marku, dziękuję też za przyjęcie zaproszenia, za to, że mogliśmy też z sobą rozmawiać. Mam nadzieję, nie pierwszy i nie ostatni raz.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan Marek Mróz, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. To były porady ekologa. Dziękuję Państwu za uwagę.